Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Tata kupił działkę przy ulicy Muzyków. Zapłacił za działkę w połowie zegarkiem złotym, który mój dziadek przywiózł z Ameryki, bo pracował tam 13 lat. Między innymi budował wieżowce w Nowym Jorku. Wspomina Grażyna Fiałkowska, mieszkanka Starego Prokocimia, o wyjątkowej książce przywołującej wspomnienia mieszkańców jednej z krakowskich dzielnic, publikacji będącej efektem interesującego projektu badawczego. Rozmawiać będziemy w historycznej odsłonie dobrych książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Wiadomo, że tutaj się dobrze mieszkało. Stary Prokocim we wspomnieniach mieszkańców to książka, która powstała w ramach projektu badawczego z zakresu archiwistyki społecznej Stary Prokocim. Książka ukazała się nakładem Towarzystwa Wydawniczego Historia Jagiellonika w 2022 roku pod redakcją doktora Arkadiusza Więcha z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorami książki są studenci historii, specjalizacji archiwistyki, bohaterami 8 mieszkańców Starego Prokocimia, wsi, która w obręb Krakowa włączona została przez Niemców w czasie II wojny światowej. Czy historia lokalna, środowiskowa może być interesująca dla mieszkańców innych rejonów, nie tylko jak w tym przypadku Krakowa? Do jakiego stopnia poznanie takiej historii niewielkich osad, wsi, miasteczek jest ważne dla budowania historii danego regionu, kraju. Jak włączyć historię zwykłych ludzi w obręb wielkiej historii? To jedno z wielu pytań, które możemy postawić po przeczytaniu tej liczącej niewiele ponad 150 stron publikacji. Książka wpisuje się w nurt archiwistyki społecznej, jest efektem też, jak powiedziałam, projektu badawczego. To warto zacząć właśnie od tej archiwistyki społecznej, ale przede wszystkim witam naszego gościa, pod którego, jak mówiłam, redakcją ukazała się książka doktora Arkadiusza Więcha z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od tej archiwistyki społecznej, która zaczyna zajmować coraz ważniejsze, jak się okazuje, miejsce w obrębie samej archiwistyki.
Zgadza się, bowiem archiwistyka społeczna jest taką bardzo prężną dziedziną, która rozwija się właściwie oddolnie, samodzielnie, bowiem zresztą takie jest też założenie archiwistyki społecznej, że tworzona jest ona przez mieszkańców, przez ludzi, tworzona jest ona oddolnie, często przez pasjonatów małych ojczyzn, a więc przede wszystkim tej lokalność, lub pasjonatów jakiegoś tematu, jakiegoś zagadnienia. Początki archiwistyki społecznej sięgają gdzieś, mówi się najczęściej w literaturze przedmiotu, że są to lata 70. Stany Zjednoczone i stamtąd dopiero jakby dotarło to do Europy Zachodniej i do nas. Tutaj w latach 80. prężnie działający już ośrodek Karta, który do dzisiaj jest jednym z największych archiwów społecznych w Polsce. Ale ja bym tych korzeni szukał o wiele, wiele wcześniej, bowiem już na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich, także na terenie tutaj Galicji, bardzo prężnie rozwijał się ruch regionalny, regionalistyczny i jednym z założeniów tego ruchu było dbanie, zajmowanie się historią lokalną. I wtedy mamy wysyp różnego rodzaju pasjonatów, którzy starają się zbierać materiały, źródła, poszukują archiwaliów dotyczących właśnie historii lokalnej, lokalnych społeczności i dzięki ich pracy dzisiaj bardzo często możemy sięgać właśnie do tych materiałów źródłowych, a są to i zarówno akta miejskie, są to akta lokacyjne wielu miejscowości, coś, co bez ich pracy, bez ich poświęcenia dzisiaj właściwie byłoby już nam nieznane.
Ale do tego myślę, że można też włączyć, albo właśnie, czy włącza się też archiwa parafii, archiwa kościelne, bo przecież tam odnotowane są różnego rodzaju wydarzenia, nie tylko daty chrzcin czy śmierci, ale też czasami bardzo ważne wydarzenia z życia lokalnej społeczności.
Zwłaszcza kroniki parafialne tutaj są znakomitym źródłem, bowiem one nie tylko często dotyczą życia parafii, ale jest tam cały opis różnego rodzaju sytuacji, które miały miejsce, co więcej. Są świetnym źródłem do poznawania takiej ekohistorii. Jeżeli chcielibyśmy zająć się chociażby historią zmian klimatu i jak wyglądały pewne zjawiska atmosferyczne, to tutaj znakomity zapis. Wiemy, kiedy była susza, kiedy była powódź, co było jakby nienaturalne w danym momencie, jak postrzegano to. I to rzeczywiście tutaj księgi parafialne są takim ciekawym źródłem, ale istotą archiwów społecznych jest to, że tworzą je przede wszystkim społeczności lokalne. Tworzą je ze względu na zainteresowanie jakimś przedmiotem. To jest też olbrzymią siłą archiwów społecznych. Tym różnią się od archiwów państwowych, które, prawda, mają swój bardzo usystematyzowany tutaj zakres badań, zakres zainteresowań. To jednak także może być słabością archiwów społecznych, ale przede wszystkim funkcją owych archiwów jest integrowanie społeczności lokalnej. Bowiem nic tak nie integruje jak kontakty międzyludzkie. Więc kiedy taka grupa zapaleńców chodzi, bardzo często to się odbywa w ten sposób, od domu do domu i poszukuje starych fotografii, starych dokumentów, zaczyna zbierać wspomnienia mieszkańców. Bo najczęściej tutaj pierwsza reakcja osób, z którymi chcemy porozmawiać, jest taka, że ja nic nie wiem, co ja mogę powiedzieć ciekawego. Tymczasem te opowieści właśnie takie zwyczajne, dotyczące życia codziennego, tego co najbardziej ulotne, bo tak naprawdę to wszystko otacza nas wokół i my tym żyjemy i nie zwracamy na to uwagi. To okazuje się bardzo ciekawym materiałem z perspektywy później, z perspektywy czasu dla historyka, dla etnografa, antropologa. Stąd też te archiwa społeczne cieszą się tak dużym zainteresowaniem, także zainteresowaniem badaczy coraz większym. Tutaj musimy sobie również powiedzieć o tym, że archiwa społeczne wkraczają także na uniwersytety, chociażby u nas właśnie w Instytucie Historii w ramach przedmiotu, w ramach zajęć z archiwistyki społecznej staramy realizować się różnego rodzaju projekty. Między innymi takim projektem jest właśnie był Stary Prokocim. Projekt realizowany w dość trudnym czasie, bowiem jego pierwsza edycja miała miejsce w roku 2019. Później nadszedł czas pandemii. Stąd też ten projekt w ostatecznie finalnym, takim końcowym efekcie wyglądał inaczej niż pierwotnie to zakładano. Za to mogę też już powiedzieć na przyszłość, iż w tym roku rozpoczęliśmy realizację jakby jego dalszego ciągu, aczkolwiek już w nowej odsłonie wraz z grupą studentów pochylamy się nad zwierzyńcem i tutaj wspólnie z Domem Zwierzynieckim Muzeum Krakowa będziemy również przeprowadzać takie wywiady, poszukiwać materiałów archiwalnych dotyczących właśnie zwierzyńca.
Na razie mamy Stary Prokocim. Efektem badań studentów w ramach tego projektu jest książka, o której mówiłam, bardzo interesująca i dlatego będziemy o niej opowiadać, dlatego że dzięki niej i dzięki tym wywiadom, dzięki tym opowieściom mieszkańców Starego Prokocimia poznajemy historię tej dzielnicy, mało znaną historię. Myślę, że wśród większości mieszkańców współczesnego Prokocimia, już nie tylko starego, ale też nowego, bo ta dzielnica jest przecież dziś dość dużą dzielnicą, a już nie mówiąc o mieszkańcach Krakowa, dla których być może dzielnica Prokocim kojarzy się tylko z Parkiem Jerzmanowskich, niedawno odrestaurowanym pięknie.
Ja nie wiem, czy najczęstszym skojarzeniem wielu mieszkańców Krakowa, ale nie tylko Krakowa, jeżeli chodzi o Prokocim, jest przede wszystkim szpital pediatryczny i klinika. Tutaj usytuowana już na nowym, tak zwanym Prokocimiu, czy teraz w ogóle zespół klinik uniwersyteckich, które najczęściej, jak z tego co słyszę, kojarzy się z Prokocimiem.
Dzięki rozmówcom poznajemy tę historię Prokocimia. Niektórzy przypominają o jego nawet przedhistorycznych dziejach. Inni przypominają o czasach wybudowania pierwszej linii kolejowej, o okresie, gdy Prokocim należał do powstańca styczniowego Erasma Jerzmanowskiego. Inni przywołują jego rolę w odzyskaniu przez Kraków niepodległości w 1918 roku. To bardzo ciekawa historia. Inni rozwój w czasie dwudziestolecia międzywojennego, czas okupacji naznaczone obecnością obozów, wreszcie zmiany, jakie zachodziły po wojnie. Jaka zatem jest ta historia Prokocimia?
Przede wszystkim powiedziałbym, że Prokocim, a w zasadzie Stary Prokocim, bo jemu poświęcona jest książka, jest takim specyficznym obszarem, który trochę pozostaje, tak jest przynajmniej moje wrażenie, osoby z zewnątrz, ponieważ ja nie mieszkam na Prokocimie, mieszkałem tam w czasach studenckich, stąd też moje zainteresowanie Prokocimiem się wzięło. Więc taka, z takiej jakby obserwacji z zewnątrz mam wrażenie, że ten Prokocim, Stary Prokocim ciągle pozostaje swego rodzaju taką jakby enklawą wokół blokowisk, ponieważ jest ograniczony z jednej strony przez blokowiska Nowego Prokocimia, z drugiej strony osiedla na Kozłówce. z trzeciej strony mamy tory kolejowe i tak gdzieś pośrodku tego wszystkiego pojawia nam się Stary Prokocim, zabudowa przede wszystkim domów jednorodzinnych, z których no, większość pamięta lata PRL-u, ale także pośród nich odnaleźć możemy ślady tego Prokocimia międzywojennego, ale także Prokocimia z końca wieku XIX.
No ale skąd przywoływane w niektórych wypowiedziach mieszkańców te czasy, no przedhistoryczne nawet, no podkreślające, że ludzie osiedlali się na tym terenie już bardzo dawno, o czym świadczą zresztą wykopaliska.
Dla historyka tego typu wspomnienia są o tyle ciekawe, że świadczą o bardzo silnym poczuciu więzi z miejscem zamieszkania, ale także świadomości tej historii lokalnej. Tego, że no, my nie jesteśmy częścią tylko Wielkiego Krakowa, ale mamy swoją historię, mamy swoich bohaterów, z których staramy się być dumni. Poza tym jest to też ciekawy obraz tego, jak pewne wydarzenia historyczne pozostają w pamięci mieszkańców. I tutaj moglibyśmy już bardzo długo dyskutować na temat pamięci historycznej i tego, co zapamiętujemy i w jaki sposób opowiadamy o naszej przeszłości. I od tej strony również te rozmowy są bardzo ciekawe, bowiem rozmówcy opowiadali nie tylko o sobie, ale opowiadali o przeszłości Prokocimia, ba, niektórzy wręcz opowiadali z dokładnością ulica po ulicy, opowiadali jak wyglądało to kiedyś, jak wyglądało to właśnie te kilkadziesiąt lat temu, niektórzy posiłkowali się starymi fotografiami, starymi planami i opowiadali właśnie o tej czasoprzestrzeni Prokocimia, o tym jak ona się zmieniała i o tym jak wygląda dzisiaj.
Kiedy odkryto pierwsze ślady człowieka na terenie Starego Prokocimia, bo to są rzeczywiście czasy okresu paleolitu nawet.
Tak. I tutaj również ta świadomość tego właśnie pośród mieszkańców istniała, a więc te pierwsze ślady w okresie paleolitu. Musimy pamiętać, że był to obszar, na którym rozwijała się kultura łużycka.
Warto jeszcze powiedzieć, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego odkryto właśnie tutaj jedno z największych cmentarzysk w Polsce właśnie kultury łużyckiej. Więc to był ważny ośrodek tej kultury właśnie w tym miejscu.
Tak. I co dla mnie było ciekawe jako badacza, że mieszkańcy mają tego świadomość i bardzo chętnie odwołują się do tej przeszłości. Także później do czasów średniowiecznych, kiedy mamy pierwsze wzmianki o Prokocimiu, kiedy próbowano tutaj doszukiwać się, skąd nazwa Prokocim pochodzi.
A skąd nazwa Prokocim pochodzi?
No właśnie, z tą nazwą jest, powiedziałbym, pewien problem, ponieważ sami historycy się trochę sprzeczają. Przypuszczalnie nazwa pochodzi od imienia właściciela, biskupa krakowskiego Prokopa, więc jest to takie najprostsze wytłumaczenie. Rzeczywiście no, była taka postać i najprawdopodobniej Prokocim był jego własnością, ale ten Prokocim tak na dobrą sprawę na arenie dziejów, tak bym to określił, może górnolotnie, ale pojawia się dopiero w wieku XIX, bowiem kolejne stulecia to bardzo częste zmiany właścicieli.
Ale to same wielkie nazwiska. Jednak.
Tak, no mamy i Sanguszków, i Tarnowskich, i Ostrogskich, więc tutaj jak najbardziej są to postacie bardzo związane z historią Polski, czy tak jak Wodziccy związane z historią Krakowa. I tak naprawdę ten Prokocim ożywa pod koniec wieku XIX i staje się takim miejscem spotkań, o czym mało kto wie, ale najprawdopodobniej był tutaj chociażby poseł japoński w Wiedniu, przebywał na Prokocimiu, gościł w Pałacu Prokocimskim, więc warto o tym wspominać, a to wszystko dzięki postaci Erasma Jerzmanowskiego.
No właśnie, miałam przywołać postać Erasma Jerzmanowskiego, dlatego że właściwie w tych wszystkich rozmowach przeprowadzonych przez studentów w ramach projektu przewija się nazwisko Jerzmanowskiego, przewija się Pałac Jerzmanowskich, przewija się Park Jerzmanowskich. Oczywiście można się zapytać, do jakiego stopnia czasy współczesne, które przypomniały tę wybitną postać, bardzo zasłużonej dla Polski postaci Erasma Jerzmanowskiego, nałożyły się na te wypowiedzi udzielane przez mieszkańców Prokocimia, ale myślę, że dla tych, którzy się urodzili w Starym Prokocimiu, którzy tam mieszkali już od dziecka, ten kontakt chociażby z Parkiem Jerzmanowskim, z pałacem po wojnie, tam był dom dziecka, więc myślę, że gdzieś to pobrzmiewało. Być może nie wszyscy znali historię Erasma Jerzmanowskiego, właściciela Starego Prokocimia, no i tego pałacu i wspaniałego parku, więc myślę, że możemy również przypomnieć tę postać.
Ja może tylko dopowiem jeszcze tytułem takiego wstępu do tutaj postaci Erasma Jerzmanowskiego, że w ogóle taką jakby główną osią Prokocimia, może nie główną, ale bardzo istotną jest do dzisiaj Aleja Dygasińskiego. Wspaniała, potężna aleja prowadząca właśnie do Pałacu Jerzmanowskich. I ten Pałac Jerzmanowski stanowi bardzo często taki główny punkt odniesienia właśnie dla Starego Prokocimia. Chociaż musimy również pamiętać o tym, że Prokocim, to co dzisiaj rozumiemy przez Stary Prokocim, to tak naprawdę nie jest Stary Prokocim, bo ten Stary Prokocim to była tak zwana Stara Wieś położona nad potokiem, czyli dzisiejsze właściwie pogranicze Starego i Nowego Prokocimia. Zaś to, co my dzisiaj rozumiemy przez Stary Prokocim, to tak naprawdę część miejscowości powstała, zasiedlona w okresie dwudziestolecia międzywojennego i później już w czasach po II wojnie światowej. Ale wróćmy do Erasma Jerzmanowskiego. Otóż Eras Jerzmanowski był przede wszystkim powstańcem styczniowym, który urodził się na terenie ziemi kalickiej, na terenie dawnego Królestwa Kongresowego w 1844 roku. Poszedł do powstania, no i jako młody chłopak niestety musiał uciekać. Przeszedł tutaj cały szlak bojowy z Marianem Langiewiczem. Trafił do Galicji, gdzie został internowany przez władze austriackie, następnie osadzony w twierdzy Łomuńcu. Następnie przeszedł całą emigracyjną, możemy powiedzieć, wędrówkę podobną do wielu mu młodych powstańców, byłych powstańców już w tym momencie. Trafił do Francji, tam zdobył wykształcenie techniczne, ukończył szkołę wojskową, Akademię Wojskową w Metzu i rozpoczął pracę w kompanii gazowej. I jako przedstawiciel tej kompanii został wysłany do Stanów Zjednoczonych w 1871 i był to początek czegoś, co możemy określać mianem tak zwanego American Dream w wykonaniu Jerzmanowskiego.
No i stąd pewnie potem ukuło się takie powiedzenie o Jerzmanowskim, że był człowiekiem, który oświetlił Amerykę.
Zgadza się, bowiem w Stanach Zjednoczonych zajmował się wykorzystaniem gazu wodnego do oświetlenia ulic amerykańskich miast. Dzięki patentom, opatentowaniu swoich wynalazków, udoskonalaniu metody, którą zaczęto nazywać metodą Jerzmanowskiego, dorobił się olbrzymiego majątku. Był niewątpliwie najbogatszym Polakiem w Stanach Zjednoczonych, chociaż na tej liście milionerów amerykańskich zajmował dość odległą, bo 96. pozycję. My mamy taką listę sporządzoną przez amerykańską prasę w latach 90. i tam Jerzmanowski znajduje się właśnie na tej odległej, powiedzielibyśmy z naszej perspektywy, 96. pozycji, no ale był najbogatszym Polakiem w Stanach Zjednoczonych. Był postacią znaną, poza tym posiadał obywatelstwo amerykańskie. I prasa amerykańska, nie tylko prasa polonijna, ale także prasa amerykańska pisała o nim z uznaniem bardzo często na pierwszych stronach. O tym, że Jerzmanowski tutaj zakłada nową firmę, kupuje, przejmuje gazownię, współpracował między innymi z rodziną Rockefellerów. Więc tutaj był taką postacią bardzo, bardzo cenioną przez amerykańską elitę, przez świat amerykańskiej finansjery końca XIX wieku, ale prowadził także szeroką działalność filantropijną, z której z kolei był znany przede wszystkim zarówno środowisku amerykańskiej Polonii, jak i tutaj na ziemiach polskich, jak i tutaj w Krakowie, do którego przyjeżdżał regularnie od końca lat 80. już.
No ale okazał się patriotą, bo do Polski wrócił, no i właśnie wtedy kupił te dobra w Starym Prokocimiu.
Tak, w 1895 roku zakupuje majątek ziemski w Prokocimiu, rok później wraz z małżonką Anną przyjeżdża tutaj i tutaj już pozostaje do śmierci, aczkolwiek wokół postaci Jerzmanowskiego narosło bardzo wiele mitów i legend i również te mity pobrzmiewają w tych wspomnieniach mieszkańców. Takim jednym z takich mitów jest, że był nazywany jest często samotnikiem z Prokocimia, ponieważ on rzeczywiście nie bywał na krakowskich salonach. Nie znajdziemy go ani u Potockich, ani u Tarnowskich, ale nie jest to prawdą, bo on owszem odwiedza regularnie Kraków, Grand Hotel, który poniekąd, mogę o tym powiedzieć, powstał dzięki pieniądzom Jerzmanowskiego, bo to Jerzmanowski pożyczył pieniądze Chronowskiemu na założenie hotelu, na powstanie hotelu, o czym właściwie mało kto wie, i tych pieniędzy nigdy nie domagał się ich zwrotu. Więc on tutaj rzeczywiście jest stałym bywalcem hotelu Grand, ale także często wyjeżdża. Wyjeżdża do Wiednia, wyjeżdża do Abbacji, dzisiejszej Opatii nad Adriatykiem, więc on ciągle podróżuje. Część roku spędza rzeczywiście w Prokocimiu, zaś część, najczęściej jest to okres zimowy, spędza w cieplejszym, bardziej śródziemnomorskim klimacie.
Pan wspomniał, że w tych relacjach mieszkańców pobrzmiewa wiele też takich nieprawdziwych informacji na temat Jerzmanowskiego i jego działalności. Między innymi jedną z takich nieprawdziwych informacji jest to, że był zwolennikiem powstania już w czasie, kiedy jeszcze żył, kiedy te dobra należały do niego, że chciał, aby powstało na tym terenie osiedle kolejarskie. Nie tak, to osiedle kolejarskie rzeczywiście powstało, ale troszeczkę później i myślę, że to będzie zaraz dobry moment, żeby przejść do kolejnej części naszej opowieści o Prokocimiu, bo myślę, że Razmowi Jerzmanowskiemu należy się zupełnie odrębna opowieść, bo to postać nietuzinkowa i ważna nie tylko dla starego Prokocimia. Z chwilą śmierci właściwie też kończy się pobyt Jerzmanowskich tutaj, bo wdowa po Erazmie Jerzmanowskim sprzedaje majątek.
Majątek został sprzedany zakonowi Augustianów i Augustianie tutaj przejmują pieczę nad pałacem, nad zabudowaniami folwarku i również Augustianie tutaj przekazują działki, na których później powstanie właśnie owo osiedle kolejarzy. Sam Jerzmanowski kolejarzy bardzo nie lubił i był bardzo przeciwny ich obecności, bytności na Prokocimiu.
Więc... Ale widać, Jerzmanowski zaznaczył się na tyle pozytywnie w dziejach Prokocimia, tak, że wszystko co dobre, wszystko co nowoczesne okresie, tak, kojarzy się z Jerzmanowskimi, ale oczywiście do dzisiaj przecież nazwisko Erazma Jerzmanowskiego jest ważne i to nie tylko poprzez to, że mamy ten park Jerzmanowskich, prawda?
Jest wręczana jest nagroda Jerzmanowskich,
właśnie. Pan zresztą napisał, jest pan też współautorem biografii Erazma Jerzmanowskiego, pisał pan o nagrodzie imienia Erazma Jerzmanowskiego, kiedyś się mówiło, że to taki mały polski Nobel.
W okresie międzywojennym rzeczywiście taka nazwa funkcjonowała. Ale wróćmy do Prokocimia i ten Prokocim międzywojenny to właśnie przede wszystkim Prokocim kolejarski.
Ale nim Prokocim stał się Prokocimiem międzywojennym, nim on stał się tym Prokocimiem kolejarskim, to myślę, że to jest bardzo ważny moment, rok odzyskania niepodległości przez Polskę. Rok 1918 okazał się być również bardzo ważny dla Prokocimia, ponieważ być może niewielu wie, że to dzięki również mieszkańcom Prokocimia, właściwie pewnej szajce, która okradała wagony towarowe, Kraków został zdobyty w 1918 roku przez Polaków. Więc opowiedzmy o tej szajce, o tej bandzie, bo o tym też opowiadają rozmówcy.
I bardzo często właśnie prostują to, że to wcale nie było takie bardzo podniosłe wydarzenie, że to była jakaś grupa zorganizowana, że tutaj chodziło o taki bardzo podniosły cel. Tylko właśnie była to szajka, która trudniła się okradaniem tych pociągów, które na tym Prokocimiu się zatrzymywały z racji stacji kolejowej, z racji także dworca kolejowego w Płaszowie.
Dodajmy, że to szajka pod kierunkiem Józefa Bodziocha i to właściwie to niezwykła postać. To, że stanął na czele szajki okradającej pociągi towarowe, no to jest jakby późniejszy jego etap działalności, bo na początku odnajdziemy go jednak jako żołnierza armii austriackiej.
Ale tutaj jeszcze musimy powiedzieć sobie jednej postaci, która namówiła właśnie Bodziocha do tego, aby ukierunkował tą swoją działalność w tym momencie właśnie, że będzie ona bardzo ważna i dzięki temu będzie można panować dworzec tutaj, stację kolejową w Prokocimiu, mianowicie Antoniego Stawarza, bo tutaj Antoni Stawarz właśnie walczący w armii austriackiej w 1918 roku trafia do Krakowa i jest taką postacią, której Kraków może zawdzięczać to, iż tak naprawdę ta niepodległość zaczyna się tutaj. Zaczyna się ona 30 października, moglibyśmy śmiało powiedzieć, od zdobycia dworca w Płaszowie i właśnie w Prokocimiu, gdzie tym atakiem na żandarmów dowodzi wspomniany już tutaj lokalny rzezimieszek, tak moglibyśmy dzisiaj powiedzieć. Postać, która do historii, prawda, przechodzi w sposób całkowicie inny niż pierwotnie byśmy zakładali, bo wręcz staje się bohaterem. I o której pamięć na Prokocimiu jest bardzo żywa i do której mieszkańcy odnoszą się bardzo często.
Bodzioch był przecież mieszkańcem Prokocimia, tak, on się tam urodził.
Przy ulicy, był znany powszechnie.
Przy ulicy Bieżanowskiej się urodził, ale powiedzmy, bo to ta banda Bodziocha składała się z dezerterów. On był żołnierzem armii austriackiej, ale w tej bandzie byli inni byli żołnierze.
Tak, no, musimy zdawać sobie sprawę, że jesień roku 1918 my
zawsze ją kojarzymy, prawda, z odzyskaniem niepodległości, ale jest to bardzo trudny okres, trudny czas dla mieszkańców. Tak naprawdę tutaj ramy armii karności, armii austriackiej całkowicie się rozpadają i tak naprawdę na terenie Galicji, czy też już w tym momencie Galicji, która przechodzi do historii, grasują szajki złożone właśnie z dezerterów, których tak naprawdę nikt nie ściga, bowiem Austriacy są za bardzo już zajęci w tym momencie, nie chciałbym powiedzieć tak może nieładnie, kolokwialnie, pakowaniem swoich manatków i uciekaniem, ale rzeczywiście panuje dość duże rozprężenie. Poza tym dochodzi do problemu z aprowizacją, więc w tym momencie ten cały czarny rynek, który funkcjonuje dzięki właśnie chociażby szajce, takie jak ta, która grasowana Prokocimiu jest, stanowi tak naprawdę bardzo istotną cechę tamtej codzienności, tamtego okresu. Stąd też i tutaj postać Badziocha, który nie chce powiedzieć, że jest takim, staje się poprzez swój właśnie wyczyn z końca października 1918 roku takim lokalnym Robin Hoodem, ale rzeczywiście w tych wspomnieniach mieszkańców czuć bardzo dużą sympatię do jego postaci. Właśnie poprzez ten wyczyn, poprzez fakt tego udziału w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ale ja bym powiedział też coś więcej, że widać tutaj bardzo dużą potrzebę mieszkańców dzisiejszych, mieszkańców Prokocimia do propagowania historii właśnie swojego miejsca zamieszkania i podkreślania, że my też tutaj w tym małym Prokocimiu pod Krakowem wówczas, mieliśmy swój udział w tym wydarzeniu i to bardzo istotny udział, bo to tutaj właśnie się zaczęło.
I o ile postać Stawarza jest rzeczywiście pamiętana i przypominana, o tyle postać Badziocha, rzeźbmieszka, ale który stał się w odpowiednim momencie bohaterem, no bo w końcu, gdyby nie ta jego banda, która zdobyła tyle karabinów, ile zdobyła ich tam kilkaset, zdaje się.
No, opanowała tutaj cały, prawda?
Opanowała stację kolejową, no to jakby przecinając dostawy, ewentualnie dostawy broni od Austriaków, w ogóle przyjazd wojska, większej liczby żołnierzy austriackich, no to o tym Badziochu rzeczywiście nikt nie pamięta, więc nic dziwnego, że mieszkańcy Prokocimia dzisiaj chcą wyciągnąć tę postać, że tak, że my też mieliśmy w tym odzyskaniu niepodległości jakiś udział. Ale tak przeglądając tę książkę i przeglądając nawet same rozdziały, to jakby z tytułów rozdziałów, które są cytatami z wypowiedzi rozmówców, można już zorientować się, jak ci mieszkańcy patrzą też na ten Prokocim, jaki ten Prokocim się wyłania z tych ich opowieści. Przytoczę tutaj kilka. To miało przed wojną status miasteczka. One nie odchodziły z Płaszowa, tylko one odchodziły z Prokocimia. To było miejsce, gdzie tracono czarownicę i wszyscy znali się z imienia i z nazwiska. 120 tysięcy od prezydenta Bieruta. Oczywiście to są cytaty dotyczące wydarzeń z różnych okresów historii Prokocimia, ale już pokazują, na co mieszkańcy zwracają uwagę. Ale ja bym zapytała się tak, kiedy Prokocim zyskał na znaczeniu jako ta podkrakowska miejscowość, czy w 1918 roku, czy może wtedy, kiedy powstała spółdzielnia kolejarzy dla budowy własnych domów, albo może kiedy powstał pierwszy przystanek kolejowy, albo może gdy rozbłysło światło elektryczne, okazuje się pierwsze w województwie krakowskim.
Trudno mówić tutaj o danym roku, że to właśnie jest ten moment, w którym ten Prokocim wkracza tak bardzo mocno na arenę dziejową, ale wydaje mi się, że jest to cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Bo to jest Prokocim, który staje się tym osiedlem kolejarskim, zaczyna być utożsamiany z koleją, no i ta kolej poniekąd do dzisiaj w przypadku Prokocimia, czy właściwie dzisiaj powiedzielibyśmy bardziej pograniczy Prokocimia, dalej odgrywa bardzo istotną rolę. Więc przede wszystkim to jest ten okres dwudziestolecia, który też nadaje Prokocimowi taki wygląd swego rodzaju małego miasteczka. Prokocim jest taką typową wówczas podmiejską osadą, ale z cechami takiej właśnie społeczności małomiasteczkowej. A więc miasteczko, czyli coś na pograniczu świata wsi i miasta. I taki jest ten ówczesny Prokocim. To też dobrze daje się wyczuć we wspomnieniach poszczególnych mieszkańców. Ja może pozwolę sobie przywołać owych rozmówców, bo to przede wszystkim oni są bohaterami tej książki, ich wspomnienia. To pani Grażyna Fiałkowska, pan Andrzej Tarnawski, pan Andrzej Ulman, Andrzej Chytkowski, pan Kazimierz Balog, pan Edward Polowiec, pani Teresa Różańska oraz pan Edmund Sproski. To oni podzielili się swoimi wspomnieniami ze studentami. Oni snują tą opowieść, która tak naprawdę bardzo często dotyczy ich dzieciństwa, ich rodziców, ich dziadków, którzy tutaj z Prokocimia się wywodzili, lub ta opowieść zaczyna się gdzieś indziej, bo zaczyna się na Pomorzu, tak jak w przypadku pani Teresy Różańskiej, która na Prokocim trafia już jako dojrzała kobieta po studiach i utożsamia się dzisiaj z tą społecznością prokocimską, więc możemy tutaj obserwować różnego rodzaju także procesy, które budują tą dzisiejszą społeczność mieszkańców Prokocimia, która dzisiaj powiedzielibyśmy już jest tak mocno zakorzeniona jakby z dziada pradziada. Zaś przede wszystkim ten okres takiego rozkwitu, wracając do pani pytania, to właśnie lata międzywojenne, to okres, kiedy na Prokocimiu powstaje osiedle kolejarzy. To też jest taki przedział czasowy, do którego bardzo często rozmówcy będą się odwoływać, bo ci kolejarze, oni ciągle będą pozostawać w pamięci mieszkańców Prokocimia.
Tak, i wydaje mi się, że w tym momencie, kiedy zaczęło powstawać to kolejarskie osiedle, to dla tego rejonu, dla tego terenu Starego Prokocimia, no to też była pewnego rodzaju taka nobilitacja miejsca. Kolejarze to była warstwa zawodowa, która całkiem nieźle zarabiała i jak pan przywołuje tutaj różnych rozmówców, których wspomnienia zamieszczone zostały w książce, to na przykład pan Andrzej Tarnawski przypomina i mówi tak, maszynista to był pan, jak zarabiał 400 zł miesięcznie. Maszyniści stanowili elitę wśród kolejarzy i to między innymi ci maszyniści również budowali swoje domy w Starym Prokocimiu. To jest tak, mamy w Krakowie osiedle oficerskie, mamy w Krakowie osiedle urzędnicze, bo to były w dwudziestoleciu międzywojennym to było bardzo popularne, że przedstawiciele różnych zawodów budowali takie, czy zabudowywali pewne enklawy w mieście. No i tu okazuje się, że swoje miejsce znaleźli również w Starym Prokocimiu kolejarze, chociaż takie, powiedziałam, kolejarskie budynki są również i w Krakowie, dziś prawie, że w centrum Krakowa. Ale nobilitowało tę miejscowość jeszcze wtedy podkrakowską bliskość kolei, bliskość torów kolejowych, no bo to też było takim wejściem, myślę, tego Starego Prokocimia w nowoczesność. Więc raz, że pojawiły się tam tory kolejowe, drugie, że pojawił się też w końcu, no też w dwudziestoleciu międzywojennym przystanek kolejowy. No i to razem z tym osiedlem kolejowym myślę, że budowało taką silną miejscowość.
Tak, te więzi społeczne zacieśniały się, chociaż odnoszę wrażenie, tak przysłuchując się, kiedy odsłuchiwałem te rozmowy, kiedy tutaj czytałem transkrypcję przygotowaną przez studentów, że tak naprawdę początkowo były to jakby dwie społeczności, które żyły obok siebie, które musiały nawzajem się do siebie przekonać. Społeczność tych mieszkańców Prokocimia, powiedziałbym rdzennych może w cudzysłowie, i ta społeczność kolejarska. Dopiero ten proces mieszania się jej następuje u schyłku lat 30. i później w okresie już powojennym.
Czy takie inicjatywy, które powstawały w dwudziestoleciu międzywojennym, czy one też nie sprzyjały takiej integracji nawet tych nowych mieszkańców wtedy, czyli rodzin kolejarskich z rodzinami miejscowych, jak na przykład działało tam Towarzystwo Szkoły Ludowej, były też koła katolickiej młodzieży męskiej i żeńskiej. No w końcu zostaje założony klub sportowy. Jeden z rozmówców mówi, że jego dziadek był współzałożycielem tego klubu sportowego, to pan Andrzej Tarnawski tak przypomina. Klub sportowy Prokocim powstaje w 1921 roku.
Niewątpliwie tak. Właśnie okres dwudziestolecia jest czasem, kiedy tak jak tutaj pani przywołała, mamy Towarzystwo Czytelni Ludowych, w końcu powstaje cały, powiedzielibyśmy, dom, siedziba owej czytelni, dom później zwany Domem Oświatowym, Domem Ludowym. Dzisiaj siedziba Młodzieżowego Domu Kultury imienia Gałczyńskiego na Wrzosach. Pojawiają się punkty, które właśnie integrują tą lokalną społeczność. Działa bardzo prężnie teatr amatorski, w którym mieszkańcy Prokocimia chętnie biorą udział w tych występach, ba, wyjeżdżają, jeżdżą po całym kraju z tymi występami, z tej swojej, powiedzielibyśmy, trupy, amatorskiej trupy teatralnej. Także że ta społeczność wiąże się wokół augustianów, bo o nich tutaj też musimy powiedzieć, wokół parafii, która powstaje. No, sama kaplica, która powstaje w dawnej powozowni jeszmanowskiej na terenie majątku, ale problem, majątku ziemskiego.
Ale problem z budową kościoła jest.
No, problem z budową kościoła jest, bo ten kościół tak naprawdę na dobrą sprawę powstanie dopiero w latach powojennych i to jest owa swoista ciekawostka, czyli wkład Bolesława Bieruta w budowę owego kościoła, który rzeczywiście budowę kościoła wpisał do planu pięcioletniego i środki na ten kościół zostały przez państwo wówczas wyasygnowane.
Czy to prawda jest o tych 120 tysiącach Bieruta?
No jest to taka piękna opowieść, legenda, która krąży, ale no rzeczywiście faktem jest, że rzeczywiście budowa została wpisana do planu, więc był to jeszcze moment, kiedy te relacje państwo-kościół nie pogorszyły się, nie uległy całkowitemu zerwaniu. To nastąpi dopiero za moment. Więc to jest jeszcze taki okres powiedzielibyśmy może nie pełnej swobody, ale jeszcze pewnej działalności. Tutaj te relacje układają się poprawne. Poza tym no, silna delegacja mieszkańców, która udała się, zrealizowała swój cel.
Mieszkańcom Starego Prokocimia jeszcze się udało w odpowiednim momencie zdobyć środki.
Tak, ale też bardzo duża była zasługa bardzo charyzmatycznej postaci, jaką był ksiądz Bronisław Woźny, który był taką postacią bardzo integrującą mieszkańców Prokocimia i on rzeczywiście brał udział w owej delegacji do Bieruta. I ta świątynia miała stać się takim swego rodzaju pomnikiem wdzięczności za ocalenie Krakowa podczas II wojny światowej. To miał być też takim argumentem, który miał przemówić do Bieruta, że to prawda pomnik wdzięczności, no przede wszystkim także wydźwięk propagandowy przyciągnięcia ludzi do partii, która miała w ten sposób pokazać, że jest jakby z narodem, więc niewątpliwie to miało tutaj dużą wagę. No i...
Ale to bardzo sprytny chwyt propagandowy ze strony oczywiście tego komitetu ludzi Starego Prokocimia, którzy chcieli zbudować kościół na swoim terenie.
Zwłaszcza, że ta budowa kościoła, tutaj mówimy o okresie powojennym, ale rzeczywiście pierwsze plany i cała budowa rozpoczęła się wcześniej, ona zaczyna się w latach 30. i ona tak naprawdę ślimaczy się, powiedzielibyśmy, przeciąga się i stąd też tak naprawdę dopiero niedawno moglibyśmy powiedzieć, że ta kropka nad i w postaci wybudowaniu drugiej wieży, która dominuje dzisiaj nad Prokocimiem, miała miejsce.
Ale myśmy przeskoczyli tutaj pewien bardzo ważny okres w dziejach nie tylko Prokocimia. Myślę tutaj o okresie okupacji niemieckiej. To taki bardzo ciekawy, jeśli można użyć w ogóle takiego przymotnika, okres dla Starego Prokocimia. No bo z jednej strony tak, Stary Prokocim zostaje włączony, jak wiele podkrakowskich miejscowości, przez Niemców do Wielkiego Krakowa. A z drugiej strony to przecież na terenie Starego Prokocimia zostały usytuowane obozy i to nie jeden, więc powiedzmy o tym wojennym Prokocimiu.
Czas II wojny światowej to przede wszystkim okres usytuowania nie tylko w pobliskim Płaszowie obozu, ale także na Prokocimiu. I tutaj rzeczywiście w 1942 roku taki obóz zostaje założony. Mamy Julak jeden, drugi. One funkcjonują w różnym okresie czasu i tak naprawdę do dzisiaj prowadzone są różnego rodzaju prace badawcze, prace źródłowe dotyczące tamtego okresu.
Dodam tylko, że Julagi to są obozy pracy. To były obozy pracy dla Żydów. Ten Julak jeden, Julak dwa, Julak trzy. One potem były włączone jakby w obręb czy jako filię obozu KL Plaszów.
Tak. I pamięć o tym przetrwała bardzo mocno pośród tutaj rozmówców, pośród mieszkańców Prokocimia. Pamięć o ludności żydowskiej, o osobach, które pojawiały się, o próbach także niesienia pomocy owej ludności, trochę ukradkiem, trochę w obawie o własne życie, ale również taka karta w historii Prokocimiu miała miejsce. Przede wszystkim dla mnie jako dla badacza i dla studentów, co też studenci podkreślali, jak rozmawialiśmy o tych wywiadach po ich przeprowadzeniu, ciekawa była forma pamięci, przekazywania pamięci o tamtych wydarzeń, bo opowiadają o tym bardzo często osoby, które no nie były tego świadkami, bo jest to już nie to pokolenie, ale opowiadają to z opowieści swoich rodziców lub swoich dziadków, a więc jest to taka pamięć już przetworzona także przez informacje, które chociażby w ostatnich latach mogli oni uzyskać, ale pomimo to jest ona niezwykle cenna, bo pokazuje, co w tej ludzkiej pamięci pozostaje i na co zwracają oni swoją uwagę.
Chociaż można żałować, że nikt nie przepytał tych ludzi troszeczkę wcześniej, bo wtedy ta pamięć byłaby żywsza i z tej pamięci mogliby wydobyć pewne wydarzenia, o których no, po latach mogli nie pamiętać albo mogli nie przekazać swoim następcom.
aczkolwiek przyznaję się, że nie dotarłem do owych materiałów, ale wiem, że istnieją, więc tutaj pole do popisu dla wielu badaczy, także dla etnografów, antropologów czy historyków, bowiem w latach 50. prowadzone były badania etnograficzne na terenie Prokocimia. I z takiej perspektywy badawczej bardzo ciekawe byłoby sięgnięcie do, o ile one się zachowały, bo tutaj pozostaje pytanie, niestety w tym momencie nie udało mi się do tych materiałów jeszcze dotrzeć, gdybyśmy porównali to, o czym mówili mieszkańcy Prokocimia wówczas, w latach 50., a o czym mówią dzisiaj. Więc to niewątpliwie byłby bardzo ciekawy materiał porównawczy.
Jeśli mówimy o tych obozach zlokalizowanych na terenie Starego Prokocimia, no to jeszcze musimy wspomnieć tutaj o obozie służby budowlanej w Audiensu, zważywszy, że Niemcy na potrzeby tej służby zajmują Pałac Jerzmanowskich.
Zgadza się. Pałac zostaje zarekwirowany, zajęty. Powiedziałbym, że to jest takie szczęście w nieszczęściu, bowiem może trochę dzięki też temu ten pałac przetrwał. Szczęśliwie, bo on nie został zniszczony po prostu. I w tej formie, w takiej jak funkcjonował w czasach Jerzmanowskiego, później w czasach Augustianów, on tak naprawdę przetrwał aż do okresu PRL-u, kiedy to niestety został przekształcony w dom dziecka i wówczas, prawda, całkowicie zmieniła się także jego struktura wewnętrzna. Zniknęła chociażby wspaniała sala balowa, która dopiero kilkanaście lat temu została ponownie pieczołowicie przywrócona i dzisiaj, zwiedzając Pałac Jerzmanowskich, możemy zachwycać się wspaniałą salą balową z wizerunkami polskich bohaterów narodowych.
Skąd taka we wspomnieniach pojawia się, i to w niejednych wspomnieniach, taka historia na temat lotników, że wielu lotników walczących w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie w okresie II wojny światowej wywodziło się właśnie stąd, z Prokocimia. To kolejne, to o czym mówiliśmy, to ważne dla społeczności poszukiwanie bohaterów, więc wśród tych bohaterów są również polscy lotnicy.
Tak, bowiem wielu lotników, w tym także tych walczących właśnie w słynnej bitwie o Anglię, pochodziło właśnie z Prokocimia. I tutaj, bo gdybyśmy chcieli stworzyć taką mapę skojarzeń z Prokocimiem, to właśnie będziemy mieć takie hasła: Jerzmanowski, kolejarze, lotnicy. Stąd też pomnik chociażby lotników, który tutaj na rogu ulicy Górników i na Wrzosach na Prokocimiu się znajduje. I ta bardzo silna pamięć o nich, kultywowana właściwie już przez kolejne pokolenia, także przez pokolenia młodych mieszkańców Prokocimia, bowiem tutaj duża zasługa domu właśnie na Wrzosach. Ja chciałbym tutaj także wspomnieć i powiedzieć o tym, że tak naprawdę powstanie tej książki nie byłoby możliwe, gdyby nie dwie instytucje, gdyby nie środowisko mieszkańców Starego Prokocimia zgromadzone wokół Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia imienia Erasma i Janny Jerzmanowskich. I tutaj bardzo duża zasługa i towarzystwa, i pani Danuty Czop, która pomagała w dotarciu do owych mieszkańców, ale także zasługa pani Teresy Grzybowskiej, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury imienia Gałczyńskiego, która udostępniła Dom Kultury właśnie na Wrzosach, w którym owe rozmowy były przeprowadzane, odbywały się, i tutaj stworzyła taką bardzo domową atmosferę do przeprowadzenia owych rozmów.
No, jak ważni są ci działacze lokalni, którzy dbają o historię, o przeszłość miejsca, swojego miejsca. Ale tak wracając jeszcze do okresu wojny, no bo oczywiście w tych wspomnieniach przywoływana jest również działalność Armii Krajowej na tym terenie. Jeśli mówimy o tych dramatycznych wydarzeniach, to wspominane jest pewne wydarzenie związane z egzekucją Polaków, która odbyła się na tamtym terenie. Przywoływane są działania Armii Krajowej. Ale też jest bardzo piękna historia, którą chciałabym tutaj przywołać, opowiedziana przez Andrzeja Chytkowskiego. Historia z cysterną wypełnioną winem z Francji, która miała trafić do niemieckich żołnierzy na front wschodni. Przystanek był w Prokocimiu. Cysterny.
Owa cysterna nigdy nie dojechała do żołnierzy na front, bowiem skorzystali z niej mieszkańcy Prokocimia.
Ale nie tylko.
Nie tylko.
Zaczęli jednak strażnicy obozowi.
No, musimy pamiętać o tym, że my dzisiaj mówimy o tym z uśmiechem tutaj w studiu, ale musimy pamiętać o tym, że czasy wojenne to nie tylko te ciężkie, bardzo smutne wydarzenia, które mają miejsce, ale to także codzienność mieszkańców, którzy po prostu musieli jakoś żyć. Więc wszelkiego rodzaju historie, które wpływały na to, iż ta codzienność stawała się lżejsza, czy czasem stawała się, wywoływała uśmiech, one też pozostawały w pamięci. I to w tych wspomnieniach również widać. Więc właśnie historia z cysterną, z tym winem, ale także to będą opowieści o działalności w różnego rodzaju inicjatywach społecznych, które pojawiały się na Prokocimiu. To będą także opowieści dotyczące funkcjonowania czy budowania domu, czy już w okresie później powojennym, po II wojnie światowej, czy też funkcjonowania chociażby sklepu. A więc tego typu historie bardzo zwyczajne. Wydawałoby nam się, że tak naprawdę, no co taka historia może wnieść do przeszłości, ale ona tak naprawdę wypełnia to, o czym najczęściej tutaj zwłaszcza uczniowie w szkołach średnich się uczą, więc w wydarzeniach historycznych owe wydarzenia są wypełniane właśnie taką treścią. I takie wspomnienia, jak te zebrane w owej książce, są właśnie takimi historiami, które mogły przydarzyć się i przytrafić się i przydarzały się tak naprawdę, moglibyśmy śmiało powiedzieć, każdemu w tamtym okresie.
No właśnie, i myślę, że to dotyczy już nie tylko Starego Prokocimia, ale też pewnie innych miejscowości, bo jeśli przepytuje się ludzi o ich wspomnienia, najwcześniejsze wspomnienia, które na przykład odwołują się do szkoły i ci ludzie, którzy pamiętają jeszcze okresy powojennej szkoły, tak jak na przykład jeden z rozmówców tutaj przepytywany przez studentów historii, mówi tak: szkoła, tu była bardzo dobra szkoła. Mieliśmy doskonałych nauczycieli po przedwojennych, wyższych kursach nauczycielskich, wymagających.
On wymienia tych, ten pan wymienia tych nauczycieli. Oni pozostali w pamięci poprzez kolejne dziesięciolecia i on do dzisiaj potrafi ich wymienić i powiedzieć: ten był taki. Był wymagający, ale sprawiedliwy. Prawda?
No ale to i też to podkreślenie, że jednak mieli to przedwojenne wykształcenie, bardzo dobre wykształcenie i rzeczywiście no, byli oni autorytetami. Ale oczywiście przypomnianych jest bardzo wiele interesujących sytuacji, wywoływane są z niepamięci nazwiska ludzi, którzy byli zasłużeni dla tej dzielnicy już dziś, czy dla tego miejsca już nawet po wojnie. Myśmy tutaj wspominali o tej delegacji, która udała się do Bieruta, żeby wyprosić zgodę na budowę kościoła i jedną z postaci przywoływanych, która pojechała wtedy w tej delegacji, był Stanisław Szelc, maszynista kolejowy, przedwojenny, po wojnie zresztą aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, po wypuszczeniu bardzo zaangażowany w działalność społeczną, właśnie członek Komitetu Budowy Kościoła i członek delegacji parafialnej do Bolesława Bieruta w 1948 roku, więc takie postaci też są wyciągane i to pokazuje, że w tej historii Starego Prokocimia odbija się jak w soczewce właściwie historia Polski, również też powojennej, no bo przywołujemy akurat tę sytuację powojenną, czy tych ludzi wspominanych przez nich. No taka historia zdarzała się w tysiącach miejscowości, bo to jest historia Polski.
Dokładnie. Ta opowieść o Prokocimiu jest taką opowieścią o społeczności lokalnej, jest taką właśnie, jest przykładem mikrohistorii, której odbija się, jak w takiej soczewce, właśnie cała nasza historia. I poszczególne wydarzenia tutaj, które są bardzo wielkie w tej skali makro, one rezonują tutaj w tej no małej tak naprawdę podkrakowskiej miejscowości, która stanie się z czasem częścią Krakowa. No dzisiaj jest tak naprawdę Stary Prokocim jest tylko cząstką całej dzielnicy.
Do jakiego stopnia tego typu badania, jak przeprowadzili studenci te rozmowy, do jakiego stopnia te wyniki tych badań, no mamy publikację, dostępną publikację, do jakiego stopnia są wykorzystywane już w pracach badawczych historyków?
Historia mówiona, będąca częścią tutaj, bardzo istotną częścią archiwów społecznych, a więc wywiady przeprowadzane przez adeptów historii, przez badaczy, przez pasjonatów, coraz częściej stają się bardzo pożądanym materiałem źródłowym w badaniach, w pracy badawczej, w pracy naukowej. Przez pewien okres czasu dość długi stosunkowo podchodzono do nich nieufnie, bowiem zawsze takie wspomnienia nacechowane są bardzo indywidualnym postrzeganiem pewnych wydarzeń, ale obecnie no, poddawane są one całkowitej tutaj krytyce metodologicznej i bardzo często właśnie badacze odwołują się w swoich badaniach. I takie też było założenie owej książki, ponieważ te wywiady, one nie są, te rozmowy, one nie są takie literackie, powiedziałbym. One nieraz sprawiają wrażenie bardzo takich niegramatycznych, niestylistycznych, pełnych powtórzeń.
Ale taki, powiedziałabym, zapis etnologiczny bardziej.
Tak, ale właśnie na tym zależało nam, aby nie były to takie uładzone, przepuszczone, prawda, przez literackie sito wywiady, rozmowy, tylko aby mogły one stanowić dobry materiał źródłowy właśnie dla późniejszych badaczy, którzy będą po nie sięgać. Ja tylko dopowiem, że te rozmowy, oryginalne tutaj zapisy nagrań i transkrypcje sporządzone przez studentów trafiają do Izby Pamięci Starego Prokocimia, która funkcjonuje przy Młodzieżowym właśnie Domu Kultury na Wrzosach, i tam też zostaną przekazane i tam będą mogli z nich korzystać badacze w tej takiej szerszej już, w szerszym wymiarze.
Kilkunastu studentów wzięło udział.
Zgadza się, kilkunastu studentów. Warto byłoby ich też tutaj przywołać, bowiem to właśnie efekcie ich pracy mówimy. Byli to studenci dwóch roczników, bowiem tak jak tutaj mówiłem, cały projekt był realizowany w roku 2019. Niestety pandemia wpłynęła na konieczne korekty i byli to studenci, dzisiaj już po części absolwenci studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a mianowicie tutaj w kolejności alfabetycznej byli to pan Alan Binczycki, Antoni Czachor, Katarzyna Drobiazg, Sylwia Kajpust, Maciej Krzyżanek, Adam Latos, Krzysztof Lubera, Aleksandra Majchrzak, Kinga Mikołajczyk, Grzegorz Stępień, Monika Stępień, Michał Straszak, Sylwia Szewczyk, Karolina Tokarczyk i Piotr Wolf. I to właśnie ich pracy, ich zaciętości, często na przekór różnego rodzaju czynnikom zewnętrznym, udało się te wywiady, rozmowy przeprowadzić. Później przygotowali w sposób bardzo czasochłonny transkrypcję i dzisiaj efekt tej pracy mogą Państwo przeczytać, zobaczyć.
Polecamy w takim razie jednak zaglądnięcie do tej książeczki, niewielkiej książeczki, ale jakże bardzo cennej, jak bogatej w różnego rodzaju informacje. Wiadomo, że tutaj się dobrze mieszkało, stary Prokocim we wspomnieniach mieszkańców. Książkę wydało, przypomnę, wydawnictwo Historia Jagiellonika. No i czekamy na kolejny projekt, tym razem, jak powiedział pan już, dotyczący zwierzyńca. No, historia jest szalenie interesująca. Myślę, że będzie pasjonująca, żeby o niej poczytać. Być może o niektórych zwyczajach wiemy już troszeczkę więcej niż o tym, co działo się w starym Prokocimiu, ale myślę, że nie jedna historia ze starego zwierzyńca nas zaskoczy. Na razie mamy historię starego Prokocimia. Przypomnę, że książka ukazała się pod redakcją, podobnie jak cały projekt doktora Arkadiusza Więcha z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję pięknie panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.